Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Tylko Chrystus ukrzyżowany wybawi nas od złych duchów, które chcą, byśmy popadli w światowość, mówił papież na porannej mszy. Dziś przypada setna rocznica ostatniego objawienia w Fatimie. Dobiegający końca jubileusz pozwolił na nowo odkryć przesłanie Matki Bożej Fatimskiej w kontekście współczesnego świata, uważa tamtejszy biskup. Witam 13 października i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Tylko Chrystus ukrzyżowany wybawi nas od złych duchów, które sprawiają, że powoli popadamy w światowość, mówił papież na porannej mszy w domu świętej Marty.
Vigilare significa capire cosa passa nel mio cuore.
Czuwać znaczy zrozumieć, co dzieje się w moim sercu. Znaczy zatrzymać się trochę i zanalizować swoje życie. Czy jestem chrześcijaninem? Czy wychowuję lepiej albo gorzej swoje dzieci? A moje życie jest chrześcijańskie czy światowe? A jak to mogę zrozumieć? To recepta, jaką daje Paweł. Patrzeć na Chrystusa ukrzyżowanego. Zrozumieć, gdzie jest światowość i ją zniszczyć można tylko przed krzyżem naszego Pana. I w tym celu przed nami jest krucyfiks. To nie jest ozdoba. On właśnie wybawia nas od tych oczarowań i uwodzenia, które prowadzą nas do światowości.
Jesteście symbolem sportu, który otwiera oczy i serca na wartość i godność jednostek i osób, które w innym wypadku stałyby się przedmiotem uprzedzeń i wykluczenia, powiedział papież podczas spotkania z uczestnikami turnieju piłki nożnej dla drużyn złożonych z osób zdrowych oraz zawodników z upośledzeniem umysłowym. Rozpoczęły się one wczoraj w Rzymie. Bierze w nich również udział drużyna z Polski.
Questa bella realtà.
Ta piękna rzeczywistość, którą z zaangażowaniem i przekonaniem rozwijacie, budzi w nas nadzieję na pozytywną i owocną przyszłość sportu, że stanie się on okazją do otwarcia na innych i zaangażowania. Światu sportu niestrudzenie ukazujecie wasze wspólne starania o budowanie społeczeństw bardziej braterskich, w których ludzie mogą wzrastać i rozwijać się, w pełni realizując własne umiejętności. W tym sensie sport jest jednym z języków uniwersalnych, przekraczającym różnice kulturowe, społeczne, religijne i fizyczne, a ponadto jest w stanie jednoczyć ludzi, czyniąc ich uczestnikami tej samej gry, wspólnym podmiotem zwycięstw i porażek.
Dziś przypada setna rocznica ostatniego objawienia Maryjnego w Fatimie w 1917 roku. Z tej okazji w ubiegłą środę Ojciec Święty zachęcił do odmawiania różańca w intencji pokoju. Specjalne uroczystości na zakończenie fatimskiego jubileuszu mają też miejsce w Watykanie.
Po Via della Conciliazione, głównej ulicy wiodącej na plac Świętego Piotra, przeszła procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Papieski wikariusz dla Watykanu, kardynał Angelo Comastri, poprowadził różaniec, a następnie odprawił mszę w Bazylice Świętego Piotra. Centrum jubileuszowych wydarzeń jest oczywiście Fatima, gdzie zgromadziło się dzisiaj ponad 200 tysięcy wiernych. Tamtejszy biskup Antonio Augusto dos Santos Marto zauważył, że rocznicowe obchody stały się przede wszystkim okazją do ponownego odkrycia przesłania Matki Bożej z Fatimy w kontekście aktualnej sytuacji świata. Maryja jawi się nam jako odblask światła i piękna Bożego, który pobudza nas do wiary i adoracji, powiedział biskup dos Santos Marto.
Ojciec Święty modli się za poszkodowanych na skutek pożarów w Kalifornii. Skala zniszczeń stale rośnie. Ostatnie doniesienia mówią o 31 ofiarach śmiertelnych. Wiele osób jest zaginionych. Ogień zniszczył 3,5 tysiąca domów. W watykańskim przesłaniu papież zapewnia o swej solidarności i modlitwach. W sposób szczególny ogarnia nimi wszystkich, którzy w pożarach stracili najbliższych. Słowa zachęty kieruje też do władz cywilnych oraz ekip ratunkowych, które śpieszą z pomocą potrzebującym. Wszystkim udziela błogosławieństwa.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego. W
tym roku mija 175 lat od założenia Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. W dzisiejszym programie przedstawiamy postać założycielki tego zgromadzenia i początki jego działalności. Audycję przygotowała Beata Zajączkowska z Radia Watykańskiego. Serdecznie zapraszamy.
Uczy nas, że służyć należy wszystkim, bez względu na narodowość, wyznanie, pochodzenie społeczne. Tak o niskiej Samarytance mówi arcybiskup Alfons Nossol. Właśnie mija 10 lat od beatyfikacji matki Marii Luizy Merkert, założycielki Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. A o tym, kim była i czego nas uczy, porozmawiam dziś z siostrą Margaritą Cebulą, Elżbietanką. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże i laudetur Jezus Chrystus et Maria. Tak właśnie pozdrawiała w swoich pismach błogosławiona Maria Luiza.
Pięknie. Siostro, zacznijmy może właśnie od początków tej niskiej Samarytanki. Jak się o niej mówi, to bardzo często w biografii pojawia się to, że już od najmłodszych lat była bardzo wrażliwa na ludzką biedę i na cierpienie. Skąd jej się to wzięło?
Błogosławiona Maria Luiza w dzieciństwie już stykała się z biedą, widziała dzieci, które biegały samotnie po ulicach miasta, widziała osoby starsze bez opieki, a ponieważ rodzina Merkertów należała do Bractwa Stróżów Grobu Chrystusa, którzy jako takie główne zadanie mieli uczynki, pełnienie uczynków miłosierdzia co do duszy i ciała, więc w takim klimacie była wychowywana przez swoją matkę głównie, ponieważ ojciec zmarł, kiedy liczyła zaledwie 9 miesięcy. Często też z matką udawała się do biednych rodzin. Sama też była świadkiem, jak matka rozdzielała jedzenie potrzebującym, osoby, które się do niej zgłaszały o jakąkolwiek pomoc. Matka nigdy nie odsyłała z pustą ręką. Wyrastając w klimacie czynków miłosierdzia wobec drugiego człowieka, z pewnością to też przyczyniło się, że łatwiej było usłyszeć jej głos powołania, by służyć najbardziej potrzebującym w miejscach, gdzie oni zamieszkują czy gdzie przebywają.
Siostro, wychowywała się bez ojca, czyli to pewno w domu też za bardzo się nie przelewało. Czyli możemy powiedzieć, że dzieliła się nie tym, co zbywało. Mama jej też tego uczyła, tylko raczej tym, czego w domu mogło brakować, prawda?
Na początku rodzina była w miarę zasobna w dobra materialne, ponieważ ojciec był dystrybutorem wapna i czeladnikiem muralskim. To był zawód, który zapewniał dobre utrzymanie w rodzinie. Kiedy zmarł, rodzina zubożała i już w aktach szkolnych z miejskiej katolickiej szkoły dla dziewcząt, do której ona uczęszcza ze swoją urodzoną siostrą Matyldą, figuruje na liście dzieci z rodzin ubogich. I rzeczywiście ta bieda, która też była w domu, którą rodzona matka w jakiś sposób starała się też wszystkie potrzeby dziewcząt zaspokoić, chociażby właśnie przez ten fakt, że wysłała do szkoły, przyczyniło się też do tego, że Maria Luiza była bardziej uczulona na potrzeby drugiego człowieka.
Na jednym z takich charakterystycznych obrazów matki Luizy widzimy ją, jak ściąga buta i daje potrzebującemu. To chyba wszystko mówi.
Tak, to jest fakt z życia Marii Luizy Merkert. Jedna z sióstr, która ją osobiście znała, opisała to, kiedy Maria Luiza wracała z kościoła, podeszła do niej kobieta, biedna, bez butów i prosiła o parę butów. Maria Luiza, nie zastanawiając się, długo ściągnęła buty, które akurat miała ubrane i dała potrzebującej kobiecie, wracając już resztę odcinka drogi do domu macierzystego bosu.
Siostro, możemy powiedzieć, że wasze zgromadzenie to jest owoc takiego dziewczęcego pomysłu realizowanego razem z siostrą i przyjaciółkami, koleżankami, prawda? Który w ciągu lat zrealizował się i przekształcił właśnie w zgromadzenie.
Początki zgromadzenia sięgają dokładnie 27 września 1842 roku. W tym roku obchodzimy 175. rocznicę założenia zgromadzenia i u początku były rzeczywiście cztery dziewczyny. Najstarsza, pochodząca z Prudnika, Klara Wolf, która mieszkała tutaj u swojej cioci. Dwie rodzone siostry, według starszeństwa Matylda i Maria Luiza oraz Franciszka Werner, koleżanka z lat szkolnych Matyldy i Marii. zobowiązały się poprzez akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu opiekować opuszczonymi chorymi w ich własnych domach, ponieważ posługa w szpitalach była bardzo droga i nie wszystkich stać było na to, żeby podjąć szpitalne leczenie. Zresztą no to leczenie szpitalne też za ciekawe w XIX wieku nie było. Chociażby dla przykładu podam, że więźniowie najczęściej pełnili posługę przy chorych. Szpital był usytuowany właśnie niedaleko więzienia. Stąd też nie zawsze wszystkie wymogi sanitarne były w pełni przestrzegane. Stąd właśnie taka ta inicjatywa, żeby wyjść do chorych w ich własnych domach. I to bardzo mocno było zapisane, można powiedzieć, w sercu tych czterech dziewcząt, bo naprawdę musiały natrudzić się, żeby ten styl posługi został zatwierdzony przez Kościół.
No, miały trochę pod górkę, były bardzo krytykowane, prawda? Matka Maria nawet przez to, że chciała do tego domu chodzić, była obłożona, mogę powiedzieć, karą, prawda? Nie mogła przystępować do komunii przez jakiś czas.
W myśli biskupa wrocławskiego po sekularyzacji w 1810 roku brakowało życia zakonnego tutaj na terenie Śląska. W związku z tym, widząc bardzo bogatą posługę tej grupy czterech dziewcząt, które potocznie były nazywane szarymi siostrami, chciał przekazać szpital książęco-biskupi pod ich opiekę, żeby tam opiekowały się chorymi przebywającymi w tymże szpitalu. Żeby zabezpieczyć istnienie szpitala, zaproponował odbycie nowicjatu w jednym z zgromadzeń zakonnych zatwierdzonych przez Kościół. Zostały wybrane właśnie siostry Boromeuszki w Pradze, bo one wyraziły zgodę na przyjęcie kandydatek ze Śląska. Do nowicjatu pojechały Klara Wolf i Maria Luisa. Klara Wolf bardzo szybko odeszła z nowicjatu, przyjechała na krótko do Nysy, potem do Prudnika i wreszcie wyjechała do Byszczycy Kłodzkiej, gdzie w 1853 roku wskutek wypadku w czasie posługi chorym zmarła. Błogosławiona Maria Luisa przebywała w nowicjacie sióstr Boromeuszek do czerwca 1850 roku. W 1849 wróciła do Nysy na prośbę społeczności nyskiej i kontynuowała nowicjat w domu macierzystym, tak został ten dom nazwany, właśnie sióstr Boromeuszek tutaj w Nysie. Zostały wcielone pozostałe szare siostry do tegoże zgromadzenia, ale w 1850 roku ostatecznie z Franciszką Werner podjęły decyzję, że odchodzą z nowicjatu sióstr Boromeuszek, nie były zobowiązane żadnymi ślubami i 4 listopada 1850 roku napisały list do magistratu nyskiego z prośbą o pozwolenie na wznowienie działalności charytatywnej tutaj w mieście. Sytuacja była na tyle dogodna, że w styczniu wydano nową konstytucję zapewniającą wolność religijną, a więc też możliwość tworzenia stowarzyszeń. I na tej bazie błogosławiona Maria Luisa założyła Stowarzyszenie Sióstr dla Pielęgnacji Opuszczonych Chorych pod wezwaniem świętej Elżbiety, które w 1871 roku otrzymało dekret pochwalny papieża Piusa IX, a w 1887 roku zatwierdzone przez papieża Leona XIII.
Siostro, ta ich posługa budziła ogromne zdziwienie też, budziła wielki podziw i to chyba sprawiło, że za założycielkami zaraz poszły kolejne dziewczyny, pociągane ich przykładem, chociaż była to bardzo trudna posługa.
Była to bardzo trudna posługa, na co też zwracała uwagę błogosławiona Maria Luisa kandydatkom, które zgłaszały się do naszego zgromadzenia. Potrafiła nawet w listach do kapłanów, którzy proponowali którąś dziewczyn, żeby mogła podjąć życie w naszej wspólnocie zakonnej, czy owa kandydatka wie, jak trudne jest posługiwanie szarych sióstr. Czuwania nocne, pielęgnacja chorych, często siostry też były narażone na zarażenie się którąś z chorób. W założeniu już od samego początku było, że ta posługa chorych ma być nawet za cenę oddania własnego życia. Ale świadectwo życia i Marii Luisy, i Franciszki Werner, pierwszych sióstr, było tak silne, że zgłaszały się kolejne dziewczęta. Także w przeciągu 20 lat przyjęła do wspólnoty blisko 500 sióstr. Na pewno samych postulantek jeszcze było więcej i z nimi założyła 90 wspólnot zakonnych, nie tylko na ziemi śląskiej, ale także na terenie dzisiejszej Polski, a więc tutaj Pomorza. Wtedy to wszystko należało do zaboru pruskiego na terenie Szwecji oraz w głębi Niemiec, Saksonia, Brandenburgia, aż po Hamburg.
I jakie to były placówki, siostro? Czy to wszystko było właśnie skierowane, praca sióstr była właśnie skierowana do tego, żeby chodzić po domach, pomagać tam ubogim, potrzebującym? Czy ten zakres posługi z latami troszeczkę zaczął się rozszerzać?
Błogosławiona Maria Luiza była otwarta na potrzeby Kościoła i społeczności, stąd zwracała główną uwagę na to, żeby była to pielęgnacja ambulatoryjna chorych, ale na terenach misyjnych, a w XIX wieku to praktycznie od Polski na zachód, to były to tereny misyjne, obsługiwane też w znacznej części, jak Berlin, przez diecezję wrocławską. Tam zezwalała także, i to zostało zapisane w konstytucjach, do innych posług, jak prowadzenie katechizacji wśród dzieci, przygotowanie do pierwszej komunii, takie dzieci pół roku do 9 miesięcy były razem z siostrami, siostry przygotowywały w jednym punkcie do pierwszej komunii świętej. Po pierwszej komunii świętej jeszcze przez kilka tygodni umacniały się w wierze i dopiero wracały do swoich domów. Tam też na tych terenach misyjnych XIX-wiecznych można było prowadzić szkoły elementarne dla dzieci. Także na placówkach prosiła Matka Maria, żeby w miarę możliwości siostry przyjmowały jedno, dwoje, troje dzieci, jedną drugą osobę starszą, żeby im już bezpośrednio w domu zakonnym pomagać. I tak na przykład tutaj w domu macierzystym było codziennie do 25 dzieci, którymi też opiekowała się Maria Luiza. Siostry także prowadziły jeden, drugi szpital i to najczęściej właśnie na prośbę czy parafii, czy magistratu. Maria Luiza także podjęła bardzo odważnie pielęgnację chorych, rannych żołnierzy w czasie 3 wojen, które za jej życia przetoczyły przez Europę. Początkowo było 30 sióstr, które pielęgnowały chorych, rannych żołnierzy i nie opuszczały swojego stanowiska pracy, dopóki ostatni żołnierz nie powrócił do całkowitego zdrowia i mógł wrócić do swojej rodziny. A już w czasie wojny francusko-pruskiej ponad 200 sióstr posługiwało chorym, rannym żołnierzom. Świadectwo sióstr było wtedy tak mocne, że przyjechały z siostrami 2 kandydatki z Francji, zostały przyjęte do naszego zgromadzenia.
Z tego, co siostra opowiada, widać, że Matka Maria spoglądała na rany społeczeństwa, odpowiadała na niesprawiedliwość społeczną i znacząco przekraczała bariery swojej epoki, prawda? To wszystko jest kontynuowane także dzisiaj. Tak na zakończenie już powiemy, że siostry są obecne dzisiaj w 19 krajach. Jest ponad 1250 elżbietanek na całym świecie. A ja bym chciała, siostry, tak na zakończenie tej naszej pierwszej rozmowy o błogosławionej Marii Luizie Merkert zapytać o taką myśl matki założycielki, która dla siostry jest bardzo droga i która może być takim mottem, zachętą do zapoznania się z tą postacią także dla naszych słuchaczy.
Na pewno taką bardzo mocną myślą dla mnie, jeżeli chodzi o błogosławioną Marię Luizę, to jest: Bóg jest moim przebaczającym ojcem i patrzy na mnie z miłością.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, za opowieść o założycielce sióstr elżbietanek, o Nyskiej Samarytance. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, wszelkiego dobra.
Rozmowę z siostrą Margaritą Cebulą przeprowadziła Beata Zajączkowska z Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.